Przechodzimy teraz do lekcji związanej z dziećmi. Chciałbym odwołać się do wersetu z 5 rozdziału Księgi Sędziów. Oddziały Rubena podejmowały w swoim sercu wielkie postanowienia. Oddziały Rubena głęboko badały swoje serce. Wielkie postanowienia oznaczają wielkie decyzje. Nie jest to coś zwykłego, nie jest to życzenie, nadzieja, ale ogromne, wielkie decyzje. Oddziały Rubena głęboko badały swoje serce. W poselstwach, które wygłosił brat Lee pod tytułem Błogosławione ludzkie życie, powiedział, iż wielkie postanowienia serca oznaczają ustanowienie wielkiego planu, nie planu, który jest powszedni, zwykły, ale coś znaczącego. I święci, chciałbym was pobudzić do tego, że musimy ustalić wielki plan. Plan, który będzie miał na celu sprowadzenie Pana. Czyż nie jest to wielki plan? Pomyślcie, ilu chrześcijan dzisiaj myśli o planach na taką skalę? Niewielu. Czy my możemy to uczynić? Nie wiem. Pan wie. Ale wierzę, że każdy wierzący powinien mieć plan związany z tym. W przeciwnym razie, po co tu jesteśmy? Po to, by stać się częścią tego wieku? Czy jest tutaj dla nas jakaś przyszłość? Czy mamy po prostu siedzieć i czekać? Większość chrześcijan żywi przekonanie, iż pewnego tajemniczego dnia, powziętego przez Ojca w niebiosach, o którym nawet nie wie Syn, Pan przyjdzie. Wszystko już jest postanowione, a my dzisiaj tylko czekamy, aż to się wydarzy. Modlimy się, Panie, przyjdź. Mamy nadzieję, że zostaniemy wyswobodzeni ze wszystkich kłopotów i prześladowań na ziemi. Zostaniemy wprowadzeni do tej błogosławionej ziemi i będziemy trwali w błogości. Tam, gdzie każda łza zostanie otwarta, będziemy chodzić po złotych ulicach, grać na harfach. Będziemy przebywać z aniołami. To jest przekonanie prawie wszystkich wierzących. Niestety, nie jest to prawda. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę z tego, o czym mówi Piotr w drugim liście Piotra, rozdział 3, werset 12. Mówi, oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego. Oznacza to, że ten dzień może być albo opóźniony, albo możemy przyspieszyć jego przyjście. Naszym zadaniem jest przyspieszenie przyjścia tego dnia, sprawienie, by on nastąpił. Musimy również zdać sobie sprawę, że możemy opóźnić przyjście tego dnia. Przyjście tego dnia zależy od przygotowania się oblubienicy, od zbudowania kościoła. Mówiliśmy o tym wczoraj. Nie jest to coś, co zostało już zadecydowane. Mówiliśmy o tym podczas pierwszego spotkania. Strategią szatana jest powstrzymać, opóźnić. Dlatego też wiek Kościoła trwa już 2000 lat i nie ma zwieńczenia. Do tego momentu Kościół powinien już być zbudowany, oblubienica powinna być przygotowana. I jeszcze jedna obietnica powinna już się wypełnić, Mateusza 24:14. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. To prawie jedyny werset w Nowym Testamencie, który mówi nam o tym, kiedy nadejdzie koniec. Stanie się to wówczas, kiedy Ewangelia Królestwa zostanie ogłoszona na całej zamieszkałej ziemi. Te rzeczy wymagają planu, wielkiego planu. Głoszenie Ewangelii na całej zamieszkanej ziemi, głoszenie Ewangelii o Królestwie. A co jeśli chodzi o kraje arabskie, Bliski Wschód? Wspomniałem, że Pan ma możliwość wprowadzić Ewangelię Królestwa do tych krajów. Jesteśmy tutaj jako Jego oblubienica, która przygotowuje się, ozdabia się. Trudzimy się nad budowaniem kościołów. Jesteśmy tu dla rozprzestrzeniania się kościołów i dla ich budowania się. Chciałbym Wam pokazać coś, co zobaczyłem na początku tego roku, w styczniu. Byłem na Tajwanie. W ostatnim semestrze, kiedy tutaj byłem, myślę, że wspominałem o tym. Uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji chińskojęzycznej na wielkim stadionie. Ponad 20 tysięcy świętych zebrało się, by być razem. Było to bardzo poruszające. Nim rozpoczęło się spotkanie stołu pańskiego, poproszono, by święci z różnych krajów powstali i przedstawili się. Z Chin przyjechało ponad 500 osób. Po raz pierwszy tak wiele osób mogło przyjechać z Chin legalnie, by scalać się z innymi. Mieli wszystkie dokumenty na to. Po raz pierwszy przyjechało ponad 500 lub 600 osób. To wspaniałe, że mogliśmy mieć stół pański razem z tak wieloma osobami z tego ogromnego kraju. Dowiedzieliśmy się, że jest tam być może około miliona świętych naszych braci i sióstr, którzy spotykają się w kościołach w Chinach. Może pomiędzy 800 tysiącami a 1 200 000. Jest tam wiele kościołów. Zapytajcie tej siostry, ona jest stamtąd. Porozmawiajcie z nią. To było niezwykłe, po prostu niezwykłe uczestniczyć w takiej społeczności. Podczas tych spotkań święci składali sprawozdania w czasie przerw pomiędzy pierwszym i drugim spotkaniem. W czasie jednej z przerw bracia z Indii złożyli sprawozdanie o ich spotkaniach domowych w Afganistanie, Pakistanie. Jest nawet brat, który skończył szkolenie pełnoczasowe w Indiach, powrócił do Iranu, bo sam jest Irańczykiem, i zaczął spotkania domowe w Iranie. Kto mógłby pomyśleć o tym? Mamy świętych. Święci w Indiach pracują w całym regionie. Oni wszyscy znają się na komputerach. Wczoraj rozmawiałem z kimś w związku z moją kartą kredytową. Chciałem kupić bilet do Holandii. I oni nie akceptowali mojej karty kredytowej, ponieważ obawiali się, że jest tu jakiś przekręt. Więc zadzwoniłem do nich i powiedziałem, pozwólcie mi użyć. I wiecie co, rozmawiałem z kimś w Indiach, ponieważ oni odbierają telefony. Oni pracują w całym tym rejonie bliskowschodnim. Niektórzy bracia mają pracę w tym rejonie. Łatwo jest im po prostu poruszać się w Iraku, w Iranie, Afganistanie, Pakistanie. I zdajemy sobie sprawę z tego, że Pan naprawdę ma możliwość. My osobiście nie możemy tam pojechać, ale inni mogą tam pojechać i Pan zdobędzie te kraje. Następnie pojawiła się na podium grupa świętych z kościoła w Kazachstanie i Uzbekistanie. To były republiki radzieckie. To również kraje muzułmańskie, Azja Środkowa. Na szkoleniu pełnoczasowym w Moskwie są święci z tych byłych republik radzieckich. Są oni częściowo Mongolczykami, częściowo Rosjanami, Azjatami. Taka mieszanka azjatycka pochodząca z tamtego rejonu. To niezwykłe. Pańskie odzyskiwanie jest jak kropla oleju, która została upuszczona i rozprzestrzenia się. Kiedy taka kropla upada na tkaninę, po prostu rozprzestrzenia się. Takie krople oleju zostały upuszczone na te wszystkie kraje. I teraz to tylko kwestia czasu, aż przesiąknie on całą kulę ziemską. Dzisiaj cała ziemia jest szeroko otwarta na pańskie odzyskiwanie. Nawet Związek Birmański, była Birma, która jest pod panowaniem wojskowym. Ale mamy tam kościoły, mamy świętych, to jest naprawdę niezwykłe. Byłem na szkoleniu starszych na Filipinach 2 tygodnie temu i święci składali sprawozdania z różnych miejsc na temat spotkań i życia kościoła. Niektóre miejsca, o których wspomniano, nawet nie powinienem ich wymieniać. Zdajemy sobie sprawę, że Pan ma możliwość przejąć całą ziemię dzięki rozprzestrzenianiu się. Ale nie tylko zachodzi rozprzestrzenianie, również budowanie ma miejsce. Te dwie rzeczy są ze sobą bardzo ściśle związane. Budowanie potrzebuje rozprzestrzeniania się. Musi zachodzić rozprzestrzenianie, aby zachodziło budowanie. Kiedy brat Lee był na Tajwanie, trudził się wraz z braćmi na temat głoszenia Ewangelii na Tajwanie. Wtedy nie było kościołów na całym Tajwanie, ale dzisiaj są kościoły na całym Tajwanie. Kraj został zewangelizowany. We wszystkich największych miastach są już kościoły. Teraz zachodzi budowanie kościołów dzięki MSRP, dzięki prorokowaniu, dzięki doskonaleniu. Wiele rzeczy buduje się w bardzo solidny sposób. Zawsze tak się dzieje. Tu w Wielkiej Brytanii macie życie kościoła. W końcu dotrzecie do każdego największego miasta tutaj i będziecie obserwować budowanie się, dojrzewanie, wzmacnianie, budowanie życia Kościoła. Dlatego Pan być może będzie potrzebował kolejnych 10 czy 20 lat, zanim będzie mógł zwieńczyć ten wiek, ponieważ oprócz rozprzestrzeniania się musi mieć miejsce budowanie. Mateusza 24:14 mówi o rozprzestrzenianiu się. W Mateusza 16 mowa jest o budowaniu. Wszystko to jest przygotowaniem się oblubienicy. Naprawdę zmagam się ze sobą, bo nie wiem, czy powinienem się tym z wami podzielić. W księdze Ozeasza chciałbym, żebyście coś wraz ze mną zrobili. Ozeasza, rozdział 6. Potrzebujecie również przypisy. Chcę wam coś pokazać. Czy czytaliście to?
Page 1672.
Popatrzcie na werset pierwszy. Chodźcie, powróćmy do Pana. To znaczy nawrócić się i powrócić do Jahwe. On nas zranił i On też uleczy. To On nas pobił, On ranę przewiąże. To związane jest z Babilończykami i z rozprawianiem się Pana z nimi. Po 2 dniach przywróci nam życie, a dnia 3 nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Popatrzcie na przypis. Dla Pana 1 dzień jest jak 1000 lat. Zgodnie z tą zasadą wspomniane tu 2 dni mogą oznaczać dwa pierwsze okresy po 1000 lat, począwszy od roku 70, kiedy to Tytus, książę rzymski, zniszczył świątynię jerozolimską, bestialsko wymordował 1000 Żydów i rozproszył ich pomiędzy narodami. Od tamtego momentu Żydzi pozbawieni są króla, kapłanów, świątyni, ofiar. Wypełniając proroctwo z księgi Ozeasza 3:4, przez 2000 lat Bóg utrzymywał Izrael w sytuacji śmierci. Po 2000 lat przyjdzie 3000 lat. Trzeci dzień może oznaczać trzeci okres tysiącletni. To okres tysiącletniego królestwa. Będzie trwał w rzeczywistości zmartwychwstania Chrystusa. W tym czasie Izrael zostanie podniesiony, to znaczy przywrócony do życia. Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia i jako pneumatyczny Chrystus, życiodajny duch w zmartwychwstaniu jest rzeczywistością trzeciego dnia. Kiedykolwiek wchodzimy w kontakt z takim Chrystusem, zostajemy wybawieni ze zniszczenia poprzednich dwóch dni i wprowadzeni w zmartwychwstanie trzeciego dnia. Czy wcześniej to widzieliście? Nie jest to zbyt zachęcające, prawda? 2000 lat, począwszy od 70 roku, byłoby około 2070 roku. Chciałbym, żebyśmy coś razem zrobili. Czy ktoś ma tu kalkulator? Może mi coś policzyć? W tamtych czasach rok trwał 360 dni. 2000 lat daje nam ile dni? 720 tysięcy. Podzielcie to przez 365. Co nam wychodzi? 1972,6. To za mało. Czy to jest dobry wynik? Policzcie jeszcze raz. 1972,602. Okej, przecinek 6. 1972. Widzicie, co robię? Rok 70 daje nam 2042. Jeśli odejmiemy 3,5 roku ze względu na wielki ucisk, daje nam to około 38 lat, czyli około 33 dekady, począwszy od teraz. Nie jest to zbyt zachęcające, prawda? Być może. Pozwólcie, że troszeczkę się pobawimy. Ile zajęło czasu zbudowanie Arki? Kiedy pierwszy Kościół miejscowy został ustanowiony? Jak wam się to podoba? Bawimy się tutaj liczbami. Co o tym myślicie? Jeśli wiecie, że czas upływa. Zastanawiałem się nad tym. Panie Jezu. Zastanawiam się nad tym od lutego tego roku. Czytałem Studium Życia Księgi Rodzaju. Miałem społeczność z młodzieżą w Irvine na temat budowania Arki. O tym, że jesteśmy rodziną Noego. Zajmowaliśmy się tym tematem przez cały rok. I wtedy jakby uświadomiłem sobie te wszystkie liczby. Bardzo mnie to dotknęło. Przez cały rok ma to ogromny wpływ na mnie. Mam 57 lat. Za 30 lat będę miał 87 lat. Nie jest prawdopodobne, możliwe, ale raczej nieprawdopodobne, że nadal będę żył w tym czasie. Jednak nie jest to nic ustalonego z góry. Nie wierzę w to. Jeśli chodzi o liczby, zawsze jest jakiś margines błędu. Kilka lat w tą czy w tą. Nie myślcie, że nauczam tego. Po prostu dzielę się tym, co sam odkryłem. Jednak sprawiło to, iż zdałem sobie sprawę, że musimy przygotować się na przyjście Pana, przygotować ludzi. Musimy mieć wizję, brzemię i mieć wielkie postanowienia w sercach i głęboko badać swoje serce. Nie tylko musimy podejmować decyzje, ale musimy opracować wielki plan. To jest jakby tło tego, o czym teraz tu mówimy. Jeśli wiemy, że mamy trzy dekady, nie wiem, jak to powiedzieć. Może gdzieś pomiędzy dwoma a trzema dziesiątkami lat. To bardzo szybko przeminie. Nie mamy więc czasu do stracenia. Musimy trudzić się w bardzo konkretny sposób. Jest to moja bardzo głęboka tajemnica. Tkwi ona bardzo silnie we mnie. Nie mówiłem o tym w Polsce. Myślałem o tym przez cały czas. Zapytałem Pana, czy powinienem powiedzieć o tym, czy nie. Od poniedziałku pytam Pana, czy powinienem o tym powiedzieć. Myślałem, że powinienem, ale nie byłem pewien. Nie powiedziałem o tym w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek. Mówię o tym dzisiaj. Mam nadzieję, że nie popełniam błędu. To nie jest moja doktryna, nie jest to nauczanie. To wszystko jest w oparciu o przypisy, o posługę naszego brata. Nie chcę was zwodzić, nie chcę przekazywać jakichś proroctw, interpretacji, ale chcę pokazać wam pewien kontekst tego, dlaczego powinniśmy trudzić się, pracować nad kolejnym pokoleniem w bardzo konkretny sposób. Przechodzimy teraz do lekcji związanej z dziećmi. To jest pierwsza lekcja związana z dziećmi. Krótki opis zasad związanych z pracą z dziećmi. Być może projekt, nad którym teraz pracujemy, nie będzie zawierał tej lekcji. Spowodowane jest to tym, iż będziemy się powtarzać, ponieważ wszystkie lekcje na temat pracy z dziećmi oparte są o te zasady. Pierwszą zasadą jest cel pracy z dziećmi. Uczynić z nich nasiona Ewangelii. Więc kolejna lekcja będzie nosiła tytuł Nasiona Ewangelii. Kolejna zamysł pracy z dziećmi, rozwijać dzieci, właściwe człowieczeństwo dzieci. Kolejna lekcja mówi o zakresie pracy z dziećmi. Praca w domu i w sąsiedztwie. Następnie zaangażowanie całego Kościoła w pracę z dziećmi. Ostatni punkt to znaczenia pracy z dziećmi w Kościele. I ostatnie sposób przeprowadzania pracy z dziećmi. Będziemy o tym mówić w przyszłym tygodniu. Teraz macie pewne wrażenie co do tego, dlaczego mamy takie poczucie przynaglenia. Naprawdę czuję takie poczucie przynaglenia, szczególnie kiedy jestem tu w Europie. Bitwa toczy się, wróg działa i on nie zatrzyma się. Będzie niszczył, zabijał wszystkich, kogo tylko może. Musimy być czujni, musimy walczyć i naprawdę mocno stać. Musimy pracować w bardzo konkretny sposób. Bardzo się cieszę, że są tutaj siostry, które pracują pełnoczasowo z dziećmi. Mamy tutaj krótki opis zasad związanych z pracą z dziećmi. Po mojej ostatniej wizycie w marcu 2009, w kwietniu przez dwa tygodnie byłem w Meksyku. Uczyłem tego samego przedmiotu. Sytuacja w Meksyku jest podobna do sytuacji w Londynie. Jest bardzo dużo odpowiedzi na audycje radiowe. Przychodzą do życia kościoła całe rodziny, dużo dzieci. Kościół rośnie bardzo dynamicznie. Obrali wyznaczoną przez Boga drogę, budując małe grupy, spotkania w rejonach. Podzielili kościół na wiele rejonów. W każdym z nich spotyka się 25 do 30 świętych. W każdym z tych z rejonów jest od czworga do sześciorga dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Co robić z tymi dziećmi? Co robić z dziećmi, których przedział wiekowy jest tak szeroki? Nie wiedzieli naprawdę w tych rejonach, co robić z dziećmi. Zobaczycie to. Będziecie mieli takie doświadczenie, w miarę jak Kościół będzie się rozwijał, rozszerzał, będzie więcej spotkań, więcej domów będzie się otwierało. Doświadczycie podobnych trudności. Tamtejsi bracia zdecydowali, że przestaną odbywać się spotkania dziecięce w niedzielę, a dzieci będą siedziały na spotkaniu z rodzicami. I jeśli dzieci będą się nudzić, można je wyprowadzić na zewnątrz, pozwolić im pobiegać. W ten sposób dzieci mogą zapoznać się z życiem Kościoła, uczestnicząc w spotkaniach wraz ze świętymi. To jednak stało się bardzo kłopotliwe. Nie wiem, czy widzieliście jakiegoś dwulatka czy trzylatka, który mógł siedzieć na spotkaniu i nie przeszkadzać innym. Może noworodek, może dziecko kilkumiesięczne, do roku, może siedzieć na spotkaniu albo spać, ale kiedy dziecko rośnie, naprawdę trudno jest mu siedzieć. To dla niego wielkie cierpienie wysiedzieć na spotkaniu. Teraz, 5 lat później, mają sporą grupę dzieci, które nigdy nie miały żadnych spotkań dziecięcych. I święci zdają sobie sprawę, że to mogło być błędem. Oby Pan przykrył mnie i ich. Teraz pracujemy nad tym. Poproszono mnie w związku z tym, abym przyjechał i wygłaszałem lekcje rano i po południu przez całe godziny. Mieliśmy wiele godzin społeczności z usługującymi. Spotykaliśmy się, oni przynosili mi filiżankę kawy, włączali mikrofon, kamerę i mówili: mów. Nie wiedziałem, o czym mówić, niczego nie przygotowałem, więc mieliśmy społeczność. Jeden z braci powiedział: oczywiście, wszystkie te punkty, te wszystkie poselstwa, wszystko to było we mnie. Czytaliśmy o tym, zrobiliśmy z tego konspekty. We mnie, w głowie były wszystkie te punkty, więc dzieliliśmy się, w jaki sposób to czynić na 3 poziomach. I bracia powiedzieli: poczekaj chwilkę, daj nam kilka zasad. Czy możesz po prostu skrystalizować całą tą społeczność i daj nam zasady? Powiedziałem: proszę bardzo, zróbmy to. W ten sposób będziemy mogli pójść dalej. Wróciłem do domu, spotkania z usługującymi trwały 2-3 godziny. Trwały długo. Zadawano dużo pytań. Czasami stałem przez 7-8 godzin każdego dnia. Miałem lekcje rano i te spotkania wieczorem. Byłem wykończony po tych 2 tygodniach. Powiedziałem: w porządku, podam wam zasady. I zacząłem się zastanawiać, jakie są te zasady. Po pierwsze, pierwsza zasada to... Amen. Tak to mniej więcej wyglądało. Taka jest geneza tego konspektu. Wypłynął on ze społeczności. Najpierw pojawił się jako owoc społeczności, a potem przybrał ramy konspektu. Mądrość tkwi w tym, nie jest to moja mądrość. Mądrość zawiera się w tym, iż zasady muszą działać w każdym miejscu na świecie, w Kazachstanie, Kalifornii, w Afganistanie. Nie chcemy prezentować metody, sposobu na prowadzenie pracy z dziećmi, które jest wymysłem amerykańskim. Nie chcemy, żeby to był sposób Amerykanów. Musi to mieć zastosowanie w Chinach, na Tajwanie, na Filipinach, w Malezji, w Indonezji, w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej. Zazwyczaj zasady pozwalają na to. Można je zastosować zgodnie z sytuacją w danym kraju, na danym terenie. Można przyjąć te zasady, tą wizję, pójść do Pana, mieć społeczność i stosować je tak, jak pozwala na to wasza sytuacja. Na Tajwanie sale spotkań, jest ich 39, może więcej. W styczniu zatrzymałem się w sali 39, ze świętymi z sali 39, być może jest już ich teraz 40. Sala 39 jest blisko sali 19 i sali 3. Tak się zdarzyło, że miała numer 39, ponieważ był to kolejny numer. Co oni tam robią? Oni zabierają dzieci do sali numer 3, tam, gdzie są warunki do tego, żeby prowadzić pracę z dziećmi, ponieważ ich sala nie ma. Miejsca spotkań na Tajwanie są właśnie takie. To jest po prostu wielka sala. Nie ma miejsca na spotkania dziecięce, a więc trzeba korzystać z domów świętych. Więc wyszukuje się domy świętych, czy to jest mieszkanie, czy jakiś apartament, i tam odbywają się spotkania dziecięce. Życie kościoła na Tajwanie odbywa się zgodnie z rejonami, a więc sala spotkań 13 czy 5 może mieć 20 czy 30 rejonów, to znaczy 20 czy 30 spotkań stołu pańskiego. Mają tam wieżowce, być może 10-piętrowe, i bardzo możliwe, że pierwsze 5 pięter formuje jeden rejon, a kolejne 5 pięter to kolejny rejon, dlatego że tam właśnie mieszkają święci. A więc w jednym budynku są 2 rejony. I tam na przykład stół pański odbywa się na 3. piętrze dla tego rejonu i na 7. piętrze dla tamtego rejonu. A spotkanie dziecięce w sąsiednim mieszkaniu. W każdym mieście musi mieć to zastosowanie. Nie są to wielkie sale spotkań, tak jak w Anaheim, gdzie jest mnóstwo pokoi, gdzie odbywają się spotkania dziecięce w różnych grupach wiekowych. Trzeba te zasady stosować zgodnie z naszą sytuacją. Dlatego też zasady są bardzo dobre. Zaczęliśmy od zasad, a ostatnia lekcja, która wciąż jest jeszcze w budowie, przekaże nam praktyczną społeczność na temat tego, jak to robić. Przeczytamy teraz, dlatego że znów się z tymi rzeczami zetkniemy, dlatego też mogę troszeczkę luźniej do tego podejść. Jak się czujecie? Troszkę się obawiam o mój głos, ponieważ jutro muszę wygłosić 4 lekcje. Mam tutaj herbatę gorącą, będę ją popijał. Przeczytajmy pierwszy punkt rzymski, pierwszą zasadę. Cel pracy z dziećmi. Skupić wysiłek naszej pracy na dotarciu do dzieci i młodzieży, które są wśród nas, tak aby stały się one nasionami Ewangelii. Omawialiśmy to już na 2. lekcji w tym tygodniu. Nie będę wiele dodawał. Społeczność dzisiejszego ranka, która zniknęła z tablicy, mieliśmy tutaj schody. Dziękuję bardzo, ktoś to zmazał. Nasiona Ewangelii, które będą na miasteczkach akademickich, zaczynają się od nasion Ewangelii w czasie pracy z dziećmi. Będziemy później mówili na temat szczegółów. Zachęcać dzieci od 5 roku życia, aby zapraszały swoich kolegów na spotkania sąsiedzkie. W ten sposób tworzy się nasiona Ewangelii. Od najmłodszych lat kształtujemy je. Musimy sprawić, iż nauczyciele usługujący zdadzą sobie sprawę, iż te małe dzieci, które są w ich rękach, kształtujących rękach przez 5 lat, na koniec dzieci te muszą mieć głębokie przekonanie, że ich koledzy potrzebują tego, co mają nasze dzieci. Potrzebują naszych domów, potrzebują Boga i potrzebują naszego Kościoła. Musimy kształtować je w takiej świadomości od pierwszych dni, od początku ich życia Kościoła. Nazwijmy to życiem Kościoła. Może dzieci te nie są jeszcze odrodzone. Stanie się to później. Ale od 5 roku życia mogą zapraszać swoich kolegów. W pewnym miejscu brat Lee powiedział, iż pomiędzy 5 i 7 rokiem życia dzieci lubią nawiązywać mnóstwo przyjaźni. Powinniście kontaktować się z tymi dziećmi, głosić im Ewangelię. Nawet opisuje sposób, w jaki powinniśmy głosić im Ewangelię. Nie dacie im tajemnicy ludzkiego życia, która mówi, iż pieniądze, wykształcenie nie zaspokoją ich, tylko Pan Jezus ich zaspokoi. Tak naprawdę ciastko ich zaspokoi. Nie sprowadzimy ich do ołtarza, by zapłakali, nawrócili się i przyjęli Pana. Nie, nie o tym mówi brat Lee. Zaśpiewajcie z nim piosenkę. Powiedzcie im historię biblijną. Powiedzcie im o czymś, co związane jest z ich charakterem, ich człowieczeństwem. W rozumieniu brata Lee jest to głoszenie im Ewangelii. Tak naprawdę zgodnie z Biblią. Ewangelia to cała Biblia, to wszystkie prawdy. Prawda o tym, że człowiek ma ludzkiego ducha, to jest głoszenie Ewangelii. Powiedzenie komuś, że Bóg jest trójjedyny, to głoszenie Ewangelii. Mówienie o Kościele, o tym, gdzie chodzimy, to jest głoszenie Ewangelii. Jestem z Kościoła z Delftach na przykład. Co? Z jakiego Kościoła? Nie, po prostu z Kościoła. To Ewangelia. To jest głoszenie Ewangelii. Nie powiecie im, wstań i przyjmij Pana. Być może ktoś wezwie z wami imienia Pańskiego. Być może rozmawiasz ze swoim współpracownikiem i po roku powiecie, o, Kościół w Delfach to tak jak Kościół w Jerozolimie, po prostu Kościół. I ktoś pomyśli, to dziwne. Następnego dnia ktoś zobaczy cię, a ty się uśmiechasz i miło będzie pójść z kimś, kto ma uśmiech na twarzy. Pomyśli, to najszczęśliwsza osoba w biurze albo najszczęśliwsza osoba w szkole i zada inne pytanie i znowu będziesz mógł ogłosić Ewangelię. Powiesz, wiesz, że Bóg stworzył nas w sposób trójczęściowy, mamy ciało, duszę i ducha. Jestem szczęśliwy, ponieważ cieszę się Panem w duchu. To jest Ewangelia. Powiesz komuś cześć i to jest Ewangelia. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus wydobywa się z nas i dotyka ich. Wasze powitanie odświeża ich, dlatego że wy jesteście Bóg człowiekiem, ponieważ macie życiotajnego ducha w waszym duchu i on wypływa z was. Musimy zmienić naszą koncepcję. Głoszenie Ewangelii dzieciom to opowiedzenie im historii, zaśpiewanie z nimi piosenki albo danie im ciastka. Być może przez 5 lat nie będą zbawieni, ale dostaną dużo ciastek, zaśpiewają dużo piosenek, będą znały dużo opowiadań biblijnych. Wszystko to zostaje w nich. Nie wiem, czy powiedziałem wam o tym. Być może nasze lekcje, sposób, w jaki nauczamy, nie musi się zmienić. Ale nasi nauczyciele muszą bardzo się zmienić. Musi być naprawdę rewolucyjna zmiana. Fundamentalna zmiana. Gruntowna zmiana we wszystkich usługujących. Naprawdę musi być to coś bardzo radykalnego. Siostry, przeczytajcie drugą zasadę. Zamysł pracy z dziećmi. Rozwijać człowieczeństwo dzieci, aby stały się one porządnymi ludźmi. To bardzo jasne. Bracia, punkt A. Wielu młodych ludzi w dzisiejszych czasach poniosło szkodę, jeśli chodzi o ich charakter. To właśnie z tego powodu prowadzimy pracę z dziećmi. Musimy pracować nad ich charakterem. Widzicie to? To z tego powodu musimy prowadzić pracę z dziećmi. Dlatego też użyliśmy słowa zamysł, ponieważ wiele młodych ludzi, nie dzieci, ale młodych ludzi poniosło szkodę, jeśli chodzi o ich charakter. To właśnie z tego powodu ci, którzy są dalej na tej drabinie, ponieśli szkodę, jeśli chodzi o ich człowieczeństwo. Dlatego musimy pracować nad ich charakterem. Musimy prowadzić pracę z dziećmi. Bardzo mi się to podoba. To było ostatnie spotkanie. Zawsze jestem zadziwiony, jak wielki wpływ wywiera na nas wszystkich taka społeczność. Myślę, że ostatnia lekcja miała na nas wszystkich wielki wpływ. Myślę, że wszyscy mamy takie odczucie. Wiek, w którym żyjemy i zmaganie, które prowadzimy, służy temu, by wychować osoby, które mogą przeciwstawić się temu wiekowi na końcu tego wieku. Mogą stać się męczennikami, mogą oddać swoje życie. Niektórzy być może się ostaną, ale nie będzie to przez długi czas. Niektórzy mogą trwać, ale niezbyt długo. My chcemy wychować tych, którzy mogą trwać do końca. To zaczyna się w domu. Naprawdę zaczyna się to w domu. Słowa takie jak moralność, etyka, kultura, prawo, dobre i złe, właściwe i niewłaściwe, wszystko to należy w nich umieścić, kiedy są dziećmi. Na początku, w pierwszych latach życia muszą mieć dobre odczucie tego, co dobre, co złe, właściwe, niewłaściwe. Nie uczyni tego telewizja, nie uczyni tego szkoła. W szkole dowiedzą się, że nie ma czegoś takiego jak grzech. W szkole dowiedzą się, że wszystko jest względne. Coś, co jest dla ciebie grzechem, może być w porządku dla niego. Nie ma takich samych standardów moralnych. Nie ma sumienia, grzechu, nie ma dobra i zła, nie ma Boga, nie ma sądu, w związku z tym nie ma konsekwencji. Mamy całe pokolenie, które rośnie poddane wpływowi takiej intensywnej indoktrynacji. Musimy więc zyskać grupę dzieci, które rośnie w jasności co do tego, co jest dobre, złe, co jest właściwe, niewłaściwe. Nie mogą kraść, nie mogą kłamać, nie mogą oszukiwać. Jakie młode osoby nie kłamią dzisiaj? Politycy kłamią, wszyscy kłamią. Nie ma właściwego człowieczeństwa. Czy ktoś może oprzeć się temu moralnemu upadkowi? Kto może przeciwstawić się takiej pokusie? Popatrzcie na naszych nastolatków. Kto z nich może się przeciwstawić temu? Kto może się z tym zetknąć i ostać się? Potrzebują oni wielkich postanowień, wielkich decyzji. Być może czynią wielkie postanowienia, ale nie mają właściwego człowieczeństwa, które pozwoli im zetknąć się z tym. Wszystko intensywnie przekonuje ich, że to jest w porządku, żeby się nie martwili, że to normalne. Ale oni muszą się temu przeciwstawić. W Księdze Objawienia 14 mowa jest o pierwocinach, które stoją na górze Syjon. Stoją tam, to znaczy, że są oni żyjącymi zwycięzcami. Ostali się tam aż do końca, stoją na górze Syjon. I wiecie, co Biblia mówi? Są dziewicami, które się nie zanieczyściły. Ojej, 144 tysiące na tej ziemi, którzy są tak czyści, niezanieczyszczeni, stoją. Widzicie, kiedy napisałem liczby na tablicy, daty, lata, to jest nasz cel tutaj. Potrzebujemy takiej liczby. Potrzebujemy tylu pierwocin. Spośród wszystkich narodów na ziemi, które usłyszały Ewangelię Królestwa. Pamiętacie, wczoraj powiedzieliśmy, dokona się to poprzez zwycięzców. Teraz jest na to czas, poprzez zwycięzców. Ilu dzisiaj jest takich zwycięzców? Podajcie mi liczbę. Ilu ich jest na całej ziemi? Tych, którzy stoją na górze Syjon. To czyste dziewice. Nie ma kłamstwa w ich ustach. Podążają za barankiem, gdziekolwiek on pójdzie. To niezwykłe. Po prostu niezwykłe. Nie ma w nich kłamstwa. Ile jest takich osób na ziemi dzisiaj? Nie mam pojęcia. Nie ma sposobu, by podać jakąś liczbę. W jakimkolwiek momencie czasu, prawdopodobnie mój mózg nie jest właściwy, nie powinienem tak myśleć. Trochę się z wami bawię, jak powiedziałem wcześniej. Załóżmy, że jest 50 tysięcy. Nie nauczam tego, po prostu rozmawiamy sobie, jakbyśmy rozmawiali przy obiedzie. Załóżmy, że jest 50 tysięcy takich osób, a Pan potrzebuje 144 tysiące. Mamy modlitwę zamęczonych świętych w czasie piątej pięczęci, którzy modlą się przy ołtarzu i mówią, Panie, jak długo jeszcze trzeba czekać? A Pan mówi, musicie czekać, aż dopełni się liczba, aż będzie właściwa liczba. Powiedzmy, że dzisiaj jest 50 tysięcy. Jeśli poczekamy rok, może 1000 osób umrze. Dlaczego? Ponieważ te pierwociny, ci, którzy idą za barankiem, gdziekolwiek idą, są starzy i umrą, a więc mamy 1000 mniej, a więc kiedykolwiek ktoś umrze, trzeba by powstało 2 lub 3 nowych. Widzicie, dlatego Pan może się opóźniać. To może jednak trochę zająć. Ile czasu zajmie wzbudzenie jednego ze zwycięzców? Wierzę, że kiedy Pan przyjdzie, w tej kategorii znajdą się nastolatki. Wierzę, że będą nastolatki, 20-latki, 30-latki, trochę starszych. Oni będą pierwocinami. Ale nie jest to moje nauczanie. Ale dlatego musimy prowadzić pracę, która doprowadzi do wytworzenia zwycięzców. To jest bardzo ważne. Nasza praca musi doprowadzić do powstania zwycięzców, pierwocin. Potrzebujemy planu. Naszym planem jest przygotowanie ich w ich właściwym człowieczeństwie. Bracia, przeczytajcie punkt B. Rozwijanie właściwego człowieczeństwa jest sposobem na to, by uczynić z dzieci najlepszy materiał do przyjęcia Bożej łaski. Najlepiej pomóc dzieciom w rozwoju ich człowieczeństwa, pomagając im poznać, kim jest dobrze wychowany człowiek, jak okazywać szacunek rodzicom oraz jak być dobrym dzieckiem. Ponieważ dzieci są za młode, żeby w swoim postępowaniu kierować się Chrystusem, muszą nauczyć się postępować zgodnie z zasadami kultury. Kultura zachowuje dzieci w czasie ich dorastania. Nie uczcie ich na podstawie listu do Kolosan, że kultura jest przeciwna Chrystusowi, więc należy ją odrzucić. Nie mówcie dzieciom, że nie potrzebujemy prawa, ponieważ nastąpił kres prawa. Jeśli powiemy dziecku, że nastąpił koniec prawa, to dzieci będą bezprawne. Jeśli nie nauczymy ich kultury, będą barbarzyńcami. Troszcząc się o dzieci, chrześcijańscy rodzice powinni nauczać je prawa. Nie powinniśmy zaczynać od głoszenia dzieciom łaski. Najpierw musimy pomóc im rozwinąć się pod względem etycznym i moralnym. Widzicie? Prawo, etyka i moralność. W Pańskim odzyskiwaniu nienawidzimy tych słów. Mamy lekcję na temat Bożej ekonomii. Sprzeciwstawia się to temu, o czym teraz mówimy. Czy możemy poprosić moje 3-letnie dziecko, żeby wstało o 4 rano i pomagać im radować się Panem? Nie, musimy uczyć ich prawa, aby wychować ich na porządnych ludzi. Jutro jeszcze będziemy to rozwijać. Jest różnica pomiędzy charakterem i właściwym człowieczeństwem. Czasami używa się tych dwóch słów jako synonimów, zamiennie. Jednak jest tutaj pewna różnica. Charakter związany jest z pewnymi cechami charakterystycznymi. Natomiast właściwe człowieczeństwo jest dużo szersze. Na przykład kradzież, kłamstwo, oszukiwanie. Być może mówi się o tym przy okazji lekcji o charakterze. Musimy uczyć dzieci, by nie kradły. To nie twoje, nie bierz tego. Mówimy, że jak ktoś coś znalazł, to może to zatrzymać. Nie, nie ma takiego wersetu w Biblii, który mówi, że co znalezione, to nasze. Czy jest to coś amerykańskiego? Jeśli znajdziecie coś na placu zabaw, to możecie to zatrzymać? Nie, to nie twoje. Powinieneś dowiedzieć się, czyje to jest i oddać. W Starym Testamencie, jeśli uciekł komuś wół, a ty go znalazłeś, to na tobie spoczywa odpowiedzialność, by znaleźć właściciela i oddać go. Nawet jeśli był to twój wróg, nadal musiałeś zwrócić tego wołu. Oto właściwe człowieczeństwo. Bycie porządnym człowiekiem. Dzisiaj wszyscy żyją jak zwierzęta. Jeśli nie złapali cię, to nic złego nie zrobiłeś. Jeśli sprawia ci to przyjemność, to rób to. Nieważne, czy to kogoś zrani. Zachłanność, pożądanie. Wszystko to zaszczepia się i rozwija w dzisiejszym społeczeństwie. Żyjemy w strasznym wieku. Musimy wychowywać nasze dzieci na porządnych ludzi. To jest druga zasada. Spotykając się z braćmi w Meksyku, to właśnie się pojawiało. Po pierwsze, nasiona Ewangelii. Po drugie, właściwe człowieczeństwo. Bycie porządnym człowiekiem. Po 6-7 latach, pomiędzy 5 a 12 rokiem życia, kiedy spotkają Pana, kiedy są odrodzeni i ochrzczeni, zaczynamy usługiwać im w inny sposób. Zanim to nastąpi, mamy mało czasu. Jest tylko pewien okres, w którym możemy ich kształtować jako właściwą istotę ludzką. Tak, aby stali się najlepszym materiałem na przyjęcie Bożej łaski. Brat Lee porównuje ich człowieczeństwo do tkaniny. Mogą stać się najlepszą, najlepszej jakości, najdelikatniejszą tkaniną, albo mogą stać się dżinsem albo zgrzebnym płótnem. Takie może być ich człowieczeństwo. Boża łaska jest jak najdrogocenniejszy barwnik. Kiedy stosuje się ten barwnik do zabarwienia tkaniny człowieczeństwa, może albo wytworzyć wspaniały efekt, bardzo błyszczący, albo może tak nie być. Brat Lee podał dwa przykłady, Mojżesz i Paweł z Tarsu. Paweł, pomimo iż zabijał chrześcijan, był przeciwnikiem Chrystusa, posiadał takie człowieczeństwo, iż kiedy dosięgnęła go Boża łaska jako wspaniały barwnik, zajaśniała bardzo mocno w jego istocie. Kiedy nasze dzieci i młodzież, która rośnie w naszych miejscowościach, kiedy spotkają oni Pana, kiedy poznają naprawdę Pana, będą świecić jasno w ich człowieczeństwie. To bardzo dobry przykład, prawda? Przejdźmy do trzeciej zasady. Zakres pracy z dziećmi. A, bracia, domy. domy. Otwórzmy swój dom. Nie musimy najpierw spotykać się z innymi. Możemy rozpocząć spotkania domowe od spotkań z członkami własnej rodziny. My, wszyscy, którzy mamy żony i dzieci, możemy mieć spotkania domowe. Spotkajmy się po prostu z naszymi bliskimi, z żoną i małymi dziećmi. Spotkania w domach wierzących mogą się stać owocnym świadectwem dla sąsiadów i stanowią okazję do złożenia świadectwa oraz głoszenia Ewangelii. Wywrze to największy wpływ na rodziny chrześcijan. Dzieci od najmłodszych lat otoczone duchową atmosferą będą miały nieustanną możliwość przyglądać się rzeczywistości tego, co wieczne. Amen. Kiedy mówimy o zakresie pracy z dziećmi, rozróżniamy to, co nazywamy spotkaniami dziecięcymi i pracą z dziećmi. Zakres pracy z dziećmi posiada jakby trzy nogi, jak stołek o trzech nogach. Po pierwsze, nasza rodzina, nasz dom. To trzeba rozwijać. To jak spotkania dziecięce z mamą i z ojcem, którzy spotykają się z dziećmi. Brat Nee sugerował, że ojciec powinien spotykać się z dziećmi rano, a mama powinna przywodzić spotkaniu wieczornemu. Czytaliście to? Przeczytajcie. Druga noga tego zakresu, tego stołka, to sąsiedztwo. Siostry, przeczytajcie punkt B. Sąsiedztwo. Innym sposobem głoszenia Ewangelii jest głoszenie jej dzieciom. Wymaga to podjęcia brzemienia przez siostry. W naszym sąsiedztwie powinno odbywać się spotkanie dla dzieci, które nie jest spotkaniem dziecięcym kościoła. Jest to praca z dziećmi z sąsiedztwa świętych. Po powrocie dzieci ze szkoły, święci mogą udostępnić swoje domy, przygotować poczęstunek i zaprosić je do siebie. Mogą wtedy z dziećmi pośpiewać, opowiadać im historie i prowadzić je do poznania Boga. Zdobywanie ludzi w taki sposób jest bardzo bezpieczne, ponieważ od najmłodszych lat przyjmują oni od nas nauczanie i Ewangelię. Stąd też zostaną dobrze ugruntowani od najmłodszych lat. To druga część, drugi obszar, który później będziemy jeszcze rozwijać. Dzieci powinny być pod silnym wrażeniem tego, iż są częścią sąsiedzkich spotkań dziecięcych. Dzięki takim spotkaniom możemy dotrzeć i zdobyć rodziny w sąsiedztwie. Brat Lee mówi, iż to jest prawdziwa praca w sąsiedztwie, praca w otoczeniu i Ewangelia w otoczeniu. Jeśli chcecie iść i głosić Ewangelię w swoim otoczeniu, może być wam trudno po prostu pójść i pukać do czyichś drzwi. W Ameryce, nie wiem jak jest tutaj, ale ludzie nie lubią, jeśli ktoś przychodzi do nich. Ale kiedy powiecie swoim znajomym czy sąsiadom, że macie spotkanie dziecięce w swoim domu od trzeciej do czwartej, może mamy powiedzą, świetnie, mam godzinę spokoju, dzieci sobie pójdą, dziękuję, dziękuję wam, niech Bóg was błogosławi. Będą to dla was ciepłe drzwi. Zatrzasną wam drzwi przed nosem, jeśli pójdziecie tam z tajemnicą ludzkiego życia, żeby głosić Ewangelię, ale będziecie kochać ich dzieci i troszczyć się o ich dzieci, to na pewno będą z tego powodu szczęśliwi. Przechodzimy teraz do trzeciej nogi zakresu pracy z dziećmi. Spotkania dziecięce. Bracia, przeczytajcie punkt C. Spotkania dziecięce. Pragniemy, aby nasza praca z dziećmi odnosiła duże sukcesy. Dlatego musimy dobrze rozumieć jej znaczenie i doskonale się do niej przygotowywać. Mówiąc o pracy z dziećmi, mamy na myśli dzieci, które nie ukończyły szkoły podstawowej, ale mają powyżej 5 lat. To one są celem naszej pracy z dziećmi. W świecie chrześcijańskim pracę z dziećmi prowadzi się na wzór szkoły, stąd też określa się ją mianem szkółki niedzielnej. Podczas zajęć szkółki niedzielnej dzieci używają podręczników. My nie zgadzamy się z tą metodą. Nie chcemy, żeby spotkania dziecięce miały posmak szkółki niedzielnej. Na podstawie własnego doświadczenia czujemy, że traktowanie ich pracy z dziećmi jak szkoły i uczenie ich z podręczników przyniesie im więcej szkody niż pożytku. Święci mogą udostępnić swoje mieszkania na spotkania dziecięce. Potrzeba wielu braci i sióstr, którzy udostępnią swoje domy. Jakże to będzie piękna służba i jakże będzie szerzyć się praca Pana. Jedną z podstawowych zasad jest: nie prowadźcie szkółki niedzielnej. Chciałbym Wam powiedzieć, że w przeszłości popełniliśmy błędy, stosując właśnie ten punkt, ponieważ zrozumieliśmy, iż szkółka niedzielna odbywa się w niedzielę, czyli w Dzień Pański, i odbywa się to na sali spotkań i ma charakter szkoły. Bradley powiedział, nie musi się to odbywać w niedzielę i nie musi mieć miejsca na sali spotkań. Popełniliśmy błąd, podkreślając, iż nie może to odbywać się w niedzielę i nie może to odbywać się na sali spotkań. Ale Bradley nie powiedział tego. My po prostu zbyt mocno to podkreśliliśmy. W niektórych miejscowościach, na które mieliśmy wpływ, przestały prowadzić spotkania dziecięce w niedzielę w miejscu spotkań. To było przyczyną sporej straty, ponieważ musieli prowadzić spotkania dziecięce tylko i wyłącznie przez rodziców w domach. Muszą odbywać się spotkania dziecięce, ponieważ pomaga to rodzicom w przyjściu na spotkanie. Jeśli nie ma niczego dla dzieci, to rodzice nie przyjdą. I to zaobserwowaliśmy w Meksyku. Po pewnym czasie rodzice przestali przyprowadzać dzieci na spotkania, ponieważ było za trudno utrzymać je w spokoju i sprawić, by nie przeszkadzały na spotkaniach. I było to bardzo trudne. A ponieważ było to tak trudne dla rodziców, sami rodzice przestali przychodzić. Potrzebujemy prowadzić spotkania dziecięce, aby więcej rodziców mogło przychodzić. To jest jedna z podstawowych przyczyn, dla których odbywają się spotkania dziecięce. Jeśli dzieci przyjdą, to musimy je zająć. Nie chodzi o to, że spotkania muszą odbywać się w Dzień Pański. Wszystko zależy od Waszej sytuacji. Musicie modlić się, mieć społeczność i znaleźć najlepszy sposób. Jeśli macie miejsce na sali spotkań, by to zrobić, w porządku. Jeśli nie, niech spotkania odbywają się w domu. Jeśli najlepszym dniem jest sobota, w porządku. Na Tajwanie ponadto wiele rodzin ma nianie. Dzieci zostają w domu z nianią, a rodzice idą na spotkanie. Było to szczególnie popularne w latach 50. i 60. W tej chwili już nie tak bardzo, ponieważ rodzice często nie mogą sobie na to pozwolić. Dlatego też mieli 10 tysięcy dzieci, a tylko 500 dzieci uczestniczyło w spotkaniach dziecięcych. Bradley chciał, aby oni przyprowadzali swoje dzieci na spotkania, żeby można się było nimi zająć. Nie powinniśmy używać podręczników. Nie powinniśmy dzielić ich na klasy, jak klasa pierwsza, druga, trzecia i tak dalej. Brat Lee powiedział, że lepiej, żeby grupować je po kilka roczników naraz i uczyć je tak, jakby to odbywało się w rodzinie, a nie w szkole. Nie może to być nauczyciel uczący swoich uczniów. Przeczytajmy razem punkt 4 rzymski. Zaangażowanie całego Kościoła w pracę z dziećmi. Kiedy cały Kościół zaangażuje się, wszyscy bracia i siostry zyskają sposobność do usługiwania. Niektórzy mogą udostępnić swoje domy, inni przyprowadzać dzieci na spotkania, a jeszcze inni mogą uczyć dzieci. Kiedy wszyscy święci w jednomyślności dążyć będą do wypełnienia pragnienia, które leży na sercu Pana, osiągniemy olbrzymią korzyść. Ten punkt, zasada zawarta tutaj, różni się od zakresu tym, iż leży tutaj brzemię dla całego Kościoła. Jeśli powrócimy do moich schodów, jeśli powrócimy do kontekstu, w którym odbywa się ta społeczność związana z zakończeniem tego wieku, chodzi o to, że cały Kościół musi się zaangażować we wzbudzenie, wychowanie kolejnego pokolenia. Bracia, przeczytajcie punkt A. Bracia, którzy niosą odpowiedzialność i usługujący we wszystkich miejscowościach, muszą zobaczyć znaczenie pracy z dziećmi w Bożej rodzinie. Powinna to być dla nas niezwykle doniosła sprawa. Siostry B., aby prowadzić to dzieło, najpierw musi wyłonić się kilka sióstr, które poprowadzą pracę z dziećmi. Ponadto starsi powinni wyznaczyć pewne siostry do podjęcia się tej odpowiedzialności. Wiele starszych sióstr musi podjąć to brzemię. W ponad 90% praca z dziećmi wymaga zaangażowania sióstr. W przeciwnym razie nie będzie ona miała szans powodzenia. Siostry w każdym kościele powinny wytrwale propagować brzemię troski o dzieci. Siostry powinny mieć ze sobą społeczność na temat pracy z dziećmi. Mogą one określić, ile sióstr mogłoby uczestniczyć w pracy z dziećmi, ile młodych sióstr mogłoby uczyć dzieci, ile dzieci mogłoby przychodzić i przyprowadzać ze sobą na spotkania inne dzieci, a nawet jaka liczba dzieci nie będzie mogła uczestniczyć w spotkaniach. Mają coś tu do zrobienia współpracownicy, starsi, bracia, jednak większość spoczywa na siostrach. Mowa tu o całym kościele, bracia, siostry, współpracownicy, nawet młodzi ludzie i starsi święci. Wiele sióstr kocha Pana, ale muszą one znaleźć sposób na to, by coś dla Niego uczynić. Jeśli przyniesiemy małe dzieci jako owoc, to Pan poczyta nam je jako zasługę. Jest to bardzo drogocenny punkt. Mam nadzieję, że pojawi się on jeszcze. Dopiero w wieczności ujrzymy rezultat tej pracy. Być może niektóre spośród dzieci, o które się troszczymy, zostaną apostołami. Dlatego zachęcam siostry do prowadzenia tego dobrego dzieła. Wszystkie pozostające w domu matki mogą przyprowadzić dzieci na spotkania, a młode siostry uczyć się współdziałać z nimi w przynoszeniu tych maluchów jako owocu. Są one owocem Ewangelii. Troszczymy się o nie, kiedy mają 5 lat, nie są jeszcze zbawione. Może mają 6-7 lat, nie są zbawione, odrodzone. Może 3-4 lata później, kiedy ktoś inny będzie się o nie troszczył, zostaną odrodzone, ale Pan doda ich do naszego konta. D. W pracy z dziećmi potrzebujemy również pomocy ze strony młodzieży. Powinno się rozwijać ten aspekt. W każdej miejscowości jest spora liczba dzieci. W momencie, gdy rozpoczniemy pracę z dziećmi, młodzież zacznie funkcjonować. Wszyscy oni mogą mieć udział w usługiwaniu dzieciom. Młodzież powinna poświęcić się tej pracy. Zapewni to każdemu okazję, by doskonalić się w przemawianiu. Co myślicie? To są zasady. Zajmiemy się nimi w przyszłym tygodniu.